Słowacki, Mickiewicz, Fredro, Konopnicka, Wyspiański, Krasiński. Autorzy lektur szkolnych. Podręcznikowe wzorce. Niewiele wiemy jednak o ich prawdziwym życiu, które często było bardziej dramatyczne i urozmaicone niż dzieła, które po sobie zostawili. W Polskim Radiu Białystok fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Czyta Wojciech Chorąży.
Gałczyński nie zwykł się jednak załamywać i postanowił szukać szczęścia na prowincji. Jego wybór padł na Wilno, gdzie miał nadzieję znaleźć dla siebie przychylną atmosferę. Tej decyzji ostro sprzeciwiła się Natalia, która nie miała ochoty zaczynać wszystkiego od nowa. Ale poeta był uparty i w końcu postawił na swoim. Żona obiecała, że dołączy do męża, gdy ten znajdzie mieszkanie i stałe dochody. Konstanty trafił we właściwe miejsce, bowiem Wilno było wtedy miastem, gdzie życie toczyło się leniwie, a przybysze z zewnątrz mieli wrażenie, że czas zatrzymał się tam w epoce Mickiewicza. Gałczyński wprawdzie nie przepadał za filomatami i ich ideałami, mleko, bułki z masłem, trzeźwość i cnota, to jednak w Wilnie pojawił się zrażony do Warszawy i jej specjalistów od kultury. Szybko zapewnił sobie też stałe dochody. Został bowiem felietonistą wileńskiej rozgłośni Polskiego Radia, Kwadrans dla ponurych. Regularnie brał udział w cyklicznym programie artystycznym kabaretu Smorgonia, finansowanym przez te rozgłośnie. Z Teodorem Bujnickim przygotowywał kukułkę wileńską, miał także własne słuchowiska. Gdy popularność radiowa przyniosła zainteresowanie prasy, Gałczyński zaczął publikować w miejscowych pismach. Żonę zaprosił do Wilna już po 2 miesiącach. Pobyt w Wilnie to jednak nie tylko czas sukcesów artystycznych Gałczyńskiego. Poważne zmiany zaszły również w życiu osobistym poety, bowiem w kwietniu 1936 roku Natalia urodziła córkę Kirę. Pod względem marketingowym wyjazd do Wilna był znakomitym posunięciem. Gałczyński dostał prestiżowe stypendium Funduszu Kultury, a wiersze drukowane w miejscowej prasie, szczególnie w Słowie, znajdowały swoich odbiorców na terenie całego kraju. Niebawem ze swoimi propozycjami pojawili się redaktorzy słynnego, ilustrowanego Kuriera Codziennego i jego satyrycznej mutacji Wróbla na dachu. Na poetę zwróciła również uwagę największa gwiazda polskiej piosenki, Hanka Ordonówna. Artystka zapraszała Gałczyńskich do majątku męża w Ornianach. Poeta napisał też dla niej kilka tekstów piosenek. A to w świecie kultury II Rzeczypospolitej oznaczało poważną nobilitację. Gałczyński opuścił Wilno po 2 latach i związał się z prawicowym tygodnikiem Prosto z Mostu Stanisława Piaseckiego. Znalazł wreszcie łamy, na których mógł dużo i regularnie drukować. Nie przeszkadzał mu nacjonalistyczny charakter pisma. Liczyły się pieniądze, a te poeta doskonale potrafił liczyć. Latem 1936 roku Konstanty z rodziną przenieśli się do podwarszawskiego Anina. Początkowo zamieszkali przy ulicy Legionów, by następnie osiąść przy Leśnej 18. Ich sąsiadem był karykaturzysta Jerzy Zaruba, z którym poetę połączyła dość bliska znajomość. Wywarł on pewien wpływ na decyzje Gałczyńskich. Zaprosiłem ich kiedyś do siebie do Anina, wspominał Zaruba. Przypadek zrządził, że trafili do mnie akurat na jakieś większe przyjęcie na cześć i jesieni. Na przyjęciu tym, pamiętam, były tłumy Minkiewiczów, którzy spędzali wakacje w starym dworku w pobliskiej Miłosnej. Otóż w ów pamiętny wieczór, kiedy uczta na chwiejącej się z lekka werandzie mego lokum dosięgła szczytowego punktu, ujrzałem nagle w migocącym świetle świec zdumione, jakby dziecinne oczy Gałczyńskiego i uroczą, acz nieco zaniepokojoną twarzyczkę Natalii. Nie wiem, czy wino Cabernet Brau było przyczyną, że przedstawiłem Gałczyńskiego kuzynkom Minia jako sławnego portrecistę Zamoyskiego, też beret i nieco podobieństwa. Po paru kieliszkach wspomnianego wina Konstanty Ildefons tak wszedł w swoją rolę artysty-malarza, że zaczął proponować malowanie portretów, przebąkując też coś niecoś o aktach. Piasecki nie miał jednak wyłączności na druk utworów Gałczyńskiego, a poeta nie narzekał na brak zamówień. Jego wiersze pojawiały się na łamach Pionu, Kuriera Porannego, Kuriera Warszawskiego, Słowa, Tęczy. Szczególne znaczenie miała jednak współpraca ze Szpilkami, gdzie Gałczyński drukował przez długie lata. Negocjując warunki współpracy, zdecydowanie sprecyzował swoje oczekiwania finansowe, ale zaraz z właściwym sobie poczuciem humoru dodał, że zrezygnuje z honorarium, jeżeli czasopismo zmieni nazwę na Morska Świnka. Innym tytułem, gdzie regularnie ukazywały się teksty Gałczyńskiego, był tygodnik spółdzielczy Społem. Czasami publikował tam powieść w odcinkach. Warunek był tylko jeden, tłumaczył Zaruba. Miała być pisana językiem prostym, zrozumiałym dla masowego odbiorcy. Powieść tę ja miałem ilustrować. Były to szczęśliwe czasy, kiedy zaliczkę brało się od ręki. Gałczyński miał prawo nie przepadać za pisaniem dla Społem, albowiem w tym czasie pociągały go poważniejsze tematy. Tworzył słuchowiska dla Polskiego Radia, a państwowe instytucje terminowo płaciły niezłe honoraria. Konstanty Ildefons Gałczyński został zmobilizowany pod koniec sierpnia 1939 roku. Służył w jednostce Korpusu Ochrony Pogranicza. Po agresji sowieckiej trafił do niewoli, następnie przekazano go Niemcom. Ostatecznie wylądował w Stalagu 11A w Altengrabow. Nie było to miejsce sprzyjające natchnieniu i przez cały okres wojny poeta napisał zaledwie kilka wierszy. Ale jeden z nich, powstały jeszcze 16 września 1939 roku, zapewnił mu nieśmiertelną sławę. Chodzi oczywiście o pieśń o żołnierzach z Westerplatte. Natomiast okres pobytu Gałczyńskiego w niewoli do dzisiaj wzbudza liczne kontrowersje, a relacje wzajemnie się wykluczają. W oficjalnych biografiach poety podkreśla się bowiem jego patriotyczną postawę, racząc czytelnika jednak samymi ogólnikami. Podobno Gałczyński organizował wówczas protest przeciwko przymusowej pracy jeńców. Był sanitariuszem, tłumaczem, cieszył się wielkim poważaniem wśród współwięźniów. Mija się to jednak z prawdą. Stalag 11A był wielkim międzynarodowym obozem. Gałczyński nie potrafił porozumieć się z większością osadzonych, a próba organizacji przez niego wieczorków poetyckich zakończyła się klęską. Gdy poeta czytał swoje wiersze, wspominał lekarz Tadeusz Widmański, podchorążowie wybuchali śmiechem. Na co Gałczyński: kiedy się śmiejecie, już mówić nie będę, dajcie jednego łyka. O ile kieliszek rozcieńczonej salicylówki można było wypić bez większego wstrętu, o tyle spirytusu kamforowego nikt z nas nawet na parstka wypić nie mógł. Z wyjątkiem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Poeta potrafił spokojnie, powoli wlać w siebie 50-gramową szklankę spirytusu kamforowego.
Był to fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Czytał Wojciech Chorąży. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Fronda oraz Polskie Radio Białystok.